bez barier.
Co roku w listopadzie na całym świecie trwa miesiąc świadomości o zespole mikrodeletii 22Q11. I choć jest to bardzo często występujący zespół wad genetycznych, w Polsce słyszało o nim niewiele osób, niestety także wśród lekarzy i terapeutów i nauczycieli. Jest prawie 8 minut po 18. Dobry wieczór, Alicja Piotruczuk. Dziś w programie Bez Barier będziemy mówić o ludziach dotkniętych rzadkimi, trudnymi do zdiagnozowania schorzeniami oraz o tym, z jakimi problemami spotykają się zarówno takie osoby, jak i ich opiekunowie. Zapraszam.
Barier.
Zespół mikrodeletii 22Q11, zespół D. Georgia i jeszcze wiele, wiele różnych nazw, ale chodzi nam o zespół wrodzonych wad genetycznych, których przyczyną jest deletia, czyli uszkodzenie fragmentu chromosomu 22. Ten niewielki ubytek w kodzie genetycznym powoduje brak około 50 genów, a wraz z nim liczne schorzenia, dysfunkcje, niedorozwój umysłowy oraz anomalie w wyglądzie osoby dotkniętej tym zespołem. Zespół D. Georgia, zwany także mikrodeletią 22Q11, należy do chorób rzadkich i niezwykle trudnych do zdiagnozowania. Chociaż być może nie tak rzadkich, jak rzadko o nim słyszymy. Naszymi gośćmi są dziś państwo Anna i Mariusz Piotrowiczowie z Białegostoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Państwo zetknęli się z tym zespołem. Bardzo trudna jest to nazwa. I czy trudne było również zdiagnozowanie?
Z zespołem zetknęliśmy się poprzez to, że nasza córka została tym zespołem obarczona. Diagnozowanie może być trudne w zależności od sytuacji, ponieważ dzieci, które rodzą się jakby z tym zespołem genetycznym, mogą być zdiagnozowane na przykład z objawami problemów kardiologicznych i takie dzieci dość często są prawidłowo diagnozowane, są kierowane na badania genetyczne, które ten zespół wykrywają. Natomiast są też dzieci, tak jak nasza córka, które problemów kardiologicznych na początku nie miała i były innego rodzaju problemy. U niej głównym to był problem z zaburzenia mowy, z którym się borykaliśmy od samego początku. I diagnoza przyszła nagle i była dla nas taką, można powiedzieć, niespodzianką. Przyjęliśmy ją z ulgą, bo dość długo nie wiedzieliśmy, jaka jest przyczyna.
Pani Anna, jak rozumiem, wydawało się, że urodziła pani zdrowe dziecko.
Tak się wydawało, tak mogłam się spodziewać, że moje dziecko urodzi się zdrowe, ponieważ w czasie ciąży, kiedy robiłam rutynowe badania, które wykonują wszystkie kobiety w ciąży, nic nie wskazywało na to, że mojemu dziecku coś dolega. Natomiast Olga urodziła się z 10 punktami, urodziła się o czasie, ale problemy zaczęły się niemal natychmiast po urodzeniu. I jednym z takich najbardziej widocznych było to, że Ola nie umiała ssać, nie miała odruchu ssania i nie miała też możliwości ssania, tak? Mięśnie podniebienia, buzi były tak słabe, że nie było to możliwe, więc od samego początku zaczęły się problemy z karmieniem. Następne problemy to bardzo silne ulewanie nosem. Było to diagnozowane jako refluks, natomiast przy bliższym przyjrzeniu się stawało się to oczywiste, że to nie jest refluksem, bo to było bardzo, bardzo silne. W późniejszych też już miesiącach życia, tak, hipokalcemia, czyli ciągły spadek poziomu wapnia, poziomu magnezu. To wychodziło w każdych badaniach. No i bardzo niska odporność. To też jest takie bardzo częste przy tym zespole. Więc w przypadku naszego dziecka były objawy, które gdyby zespół był lepiej poznany, można byłoby spodziewać się szybszej diagnozy. Natomiast one były podciągane pod inne schorzenie, tak? Czy to refluks właśnie, czy szukanie czegoś innego, jakiejś innej przyczyny.
Było to kłopotliwe.
Bardzo, bardzo. Pierwszy rok życia Olgi to był nieustanny strach o jej życie, o jej zdrowie. Ulewanie groziło przecież zachłyśnięciem się, zapalenie płuc zachłystowe były wynikiem tego silnego ulewania. No i cały czas szukaliśmy po omacku, tak? Potem już w wieku niemowlęcym, kiedy normalnie u dzieci zaczyna się głużenie, gaworzenie, u Oli się to nie pojawiało, więc ten rozwój mowy także był bardzo zaburzony. My to widzieliśmy, szukaliśmy przyczyny tego.
Pani Anna, ja rozumiem, że było to takie poszukiwanie od specjalisty do specjalisty. Tutaj kardiolog, tutaj specjalista od chorób płuc, tutaj specjalista od układu odpornościowego, tutaj
neurolog,
laryngolog i tak kolejno i wszyscy rozkładali ręce.
To znaczy tak, wszyscy rozkładali ręce, ale też każdy leczył jakby tylko swoją część. Natomiast było oczywiste, że wszystkie te objawy są częścią jakiegoś większego problemu. I jakby trudnością było zdiagnozowanie, co tak naprawdę dolega naszemu dziecku. I dopiero kiedy Ola miała 7 lat, dostaliśmy diagnozę. I tak jak mąż powiedział, no dla nas była to ulga swego rodzaju, że w końcu wiemy, co dolega naszemu dziecku.
7 lat to już jest wiek szkolny, ale Ola korzystała także z zajęć w przedszkolu. Czy nie mieliście wątpliwości, czy wysłać dziecko do przedszkola?
Nie mieliśmy wątpliwości, a wręcz sami naciskaliśmy na to, żeby Ola jak najprędzej weszła w ten system edukacji przedszkolnej, bo mieliśmy nadzieję, wierzyliśmy w to, że w momencie, kiedy będzie objęta tym systemem edukacji przedszkolnej, będzie też większa szansa na to, żeby dotrzeć do specjalistów, do lekarzy, do terapeutów, którzy no być może jakoś tak nas ukierunkują. Tak rzeczywiście się stało. Nasza pani logopeda pokierowała nas. Najpierw trafiliśmy do pani profesor w Warszawie, gdzie Ola przeszła pierwszą operację, w wieku 5 lat przeszła pierwszą operację podniebienia, wciąż jeszcze nie mając pełnej diagnozy. Wiedzieliśmy już, że jest to niewydolność podniebienno-gardłowa, czyli te problemy z mową, problemy z jedzeniem, ale nie do końca było wiadomo, z czego to wynika, ta niewydolność.
Ola radziła sobie w przedszkolu? Czy było to przedszkole integracyjne, czy zwykłe takie przedszkole ogólnodostępne?
To było przedszkole ogólnodostępne, natomiast radziła sobie tylko dzięki jakby zrozumieniu i życzliwemu podejściu nauczycieli. Ola ma takie problemy w takim społeczno-emocjonalnym funkcjonowaniu, tak? Wiele rzeczy odbiera trochę inaczej niż one rzeczywiście są jakby... Tak jak odebrałoby to zdrowe dziecko, może bardziej intensywnie, bardziej do siebie. Pewnie wiąże się to też z jakimś takim zaburzonym poczuciem własnej wartości, co bardzo często jest przecież u dzieci dotkniętych jakimiś problemami. Natomiast...
No i problemy komunikacyjne, bo rozumiem, że dziecko, które ma problemy z mówieniem, ma też problemy z nawiązywaniem kontaktów.
Tak, to jeden z te komunikacyjne, mowa, wypowiadanie się na forum, to jeden z największych problemów, który no, powodował, że wycofywała się, unikała mówienia, unikała takich relacji koleżeńskiej. Z jednej strony bardzo chciała wejść, mieć koleżankę, przyjaciółkę, z drugiej strony wycofywała się z tego. Więc rodziła sobie w przedszkolu, natomiast nie mieliśmy jakby dylematów, do jakiej szkoły poślemy Olę. Wiedzieliśmy, że to nie może być zwykła szkoła masowa, bo po prostu zginie w tej szkole, tak? Nikt się nie pochyli nad jej problemami w szkole normalnej, dlatego też szkoła integracyjna była dla nas oczywiste.
Czy zaczęliście razem z poszukiwaniem tego miejsca dla Oli, także te wszystkie załatwianie formalności, czyli orzeczenie o niepełnosprawności, wizyty w poradni pedagogiczno-psychologicznej, aby wykorzystać wszystkie możliwości, w ogóle zorientować się, jakie są możliwości wsparcia i pomocy. Tutaj mam na myśli korzystanie z wczesnego wspomagania, tych wszystkich wczesnodziecięcych terapii.
Tak, tutaj staraliśmy się na tyle, na ile było to możliwe, tak, żeby wspomóc Olę w jej rozwoju, rozwinąć możliwości, które miała. Dlatego też korzystaliśmy z wczesnego wspomagania, z terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej i kontynuowaliśmy to aż do wieku szkolnego, dopóki nie poszło do szkoły, a później też staraliśmy się właśnie o uzyskanie orzeczenia o kształceniu specjalnym po to, żeby mogła funkcjonować no, w warunkach dla niej korzystniejszych.
Czy sami też szukaliście wsparcia dla siebie? To jest bardzo istotne. Skąd czerpaliście wiedzę? Bo chociaż akurat zespół Di Giorgia jest zespołem rzadkim, ale jest to druga, jeżeli chodzi o częstotliwość, przyczyna na przykład niepełnosprawności intelektualnej zaraz po zespole Downa wcale nie jest tak bardzo rzadszy niż zespół Downa, ale jednak zespół Downa jest bardziej rozpoznany. Tu natomiast rzeczywiście jest problem.
Poszukiwanie wiedzy na temat zespołu rozpoczęliśmy natychmiast po uzyskaniu diagnozy. Także gdy tylko dowiedzieliśmy się o tym zespole, o tej dziwacznej nazwie zespół Di Giorgia, tak zaczęliśmy poszukiwać. Z tego co pamiętam, któryś z lekarzy nam podpowiedział, że w internecie jest grupa rodziców, także tam od razu szukaliśmy i rzeczywiście na jednym z, no, na Facebooku, tak od razu powiem.
Na jednym z portali społecznościowych.
Tak, jest grupa rodziców, która już od 5 lat działa jako grupa wsparcia. No i też poszukiwaliśmy wiedzy w internecie tak ogólnie dostępnej.
A dlaczego ta wiedza jest taka potrzebna? Czy nie wystarczą sami specjaliści? Ja rozumiem, że sam zespół Di Giorgia czy mikrodelecji 22Q11 jest o tyle trudny, że ma około 180 różnych objawów. To nie znaczy, że 180 objawów u każdego dziecka czy dorosłego człowieka obarczonych tym zespołem wad się musi naraz pojawić, ale no, spektrum jest ogromne.
Ja muszę przyznać, że istnienie takiej grupy rodziców na portalu społecznościowym bardzo ułatwia sytuację w przypadku, kiedy ktoś mieszka powiedzmy nie w wielkim ośrodku, w jakimś miasteczku, czy na wsi, czy jest oddalony od ośrodków zdrowia, czy terapeutycznych. Taki kontakt z rodzicami, którzy się zmagają z tym problemem, bardzo ułatwia.
Jakiej wiedzy poszukujecie? Czy jaką wiedzą jesteście w stanie się podzielić?
Może dam przykład. Często osoby, które dołączają do grupy, opisują swoją sytuację i mówią, że na przykład u nas wyglądało to tak i tak. Czy jest jeszcze ktoś? A ponieważ w tej chwili na tej grupie jest ponad 270 rodzin z Polski i z zagranicy, z Polonii, więc w zasadzie nie ma sytuacji takiej, że nikt nie odpowie. Jest albo i kilkanaście, albo i kilkadziesiąt rodzin, które zmagają się z tym problemem. Także jest to bardzo pomocne. Tutaj nawet była taka sytuacja, że ktoś poszukiwał ośrodka, który przeprowadził bardzo skomplikowaną operację kardiologiczną, której nie wykonuje się w Polsce i znalazła się rodzina, która taką właśnie operację przeszła we Włoszech i wskazała konkretnego lekarza, ośrodek, gdzie można się udać.
Czy czujecie się dzięki temu bezpieczniej, mądrzej, lepiej? Dzięki temu, że współtworzycie taką grupę?
Czujemy się na pewno potrzebni, nawet to nasze dzisiejsze przyjście tutaj do audycji, dziękujemy za zaproszenie. No, wiemy, że jest potrzebne. Może ktoś słucha nas, kto tak samo jak my borykał się z problemem z diagnozą, nie wie co się dzieje z dzieckiem i może ta audycja pomoże w znalezieniu odpowiedzi. Osobom, które już mają diagnozę, może wskazać tą grupę, do której można się zwrócić. Jako rodzice 2 lata temu założyliśmy stowarzyszenie, które od nazwy tego chromosomu nazywa się 22Q11 Polska. W związku z tym, że jakby chcieliśmy wskazać też na to, że są to osoby z kraju, ale też z Polonii zagranicznej. I to stowarzyszenie działa po to, żeby integrować tą naszą społeczność tych rodzin, ale też z nadzieją, że rozwiniemy na tyle jakby informacje, rozszerzymy o tym zespole, że zainteresują się tym i lekarze, i terapeuci, którzy tą wiedzę być może uzyskali już na studiach, być może gdzieś się przewinęło, ale jeszcze nie mieli takich pacjentów lub mogą skojarzyć, że taki pacjent jest i powinien być skierowany na takie badania genetyczne.
Bo to diagnozuje się prostymi albo też nieprostymi badaniami genetycznymi.
Genetycznymi, tak. Diagnozę można uzyskać stosunkowo łatwo, ponieważ lekarz pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny kieruje do genetyka, a genetyk już na podstawie objawów, na podstawie tego, co mamy do powiedzenia, na podstawie zdjęć, bo też dzieci z zespołem DiGiorgia mają specyficzny wygląd. Nie wszystkie dzieci, ale są pewne cechy dysmorfii twarzy, które mogą wskazywać na to, że jest to jednak zespół. I genetyk już będzie wiedział.
Czyli pewna niesymetryczność. Jako zdołałam przeczytać.
Jest to nazwane, dysmorfia twarzy. No tutaj budowa, specyficzna budowa płatków uszu na przykład, położenia oczu, budowa nosa. Z tym, że osoby, wydaje mi się, że lekarze na przykład, którzy mają kontakt z takimi dziećmi, są w stanie rozpoznać te dzieci. Natomiast osoby tak na co dzień to mogą nie skojarzyć. U nas na przykład diagnozę prawidłową postawił chirurg twarzoczaszki w Instytucie Matki i Dziecka, który słuchając głosu naszej córki i widząc twarz, powiedział właśnie, czy zrobiliście państwo badania genetyczne w kierunku DiGiorgia. Także to było pierwsze jakby skojarzenie. I jemu wystarczyło posłuchanie i zobaczenie naszej córki.
Ola ma już 12 lat. Jak sobie radzi w szkole?
Ola ma 12 lat, jest w 6 klasie, ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dzięki temu radzi sobie. Ale radzi też dlatego, że w swojej edukacji spotkała się z bardzo przychylnymi nauczycielami. Ola uczy się w klasie integracyjnej, w szkole i klasie integracyjnej. I w momencie, kiedy jeszcze nie było pełnej diagnozy, albo wtedy, kiedy już ta diagnoza była, ale nauczyciele jeszcze nie mieli pełnych informacji, jak ukierunkować pracę Oli, bardzo liczyła się życzliwość i otwartość nauczycieli. To był właściwie klucz do wszystkiego, do tego, żeby Ola mogła poczuć się bezpiecznie w klasie, poczuć się akceptowaną w klasie. I tutaj jakby wielki ukłon w stronę nauczycieli pracujących z Olą, bo to dzięki im zaangażowaniu, dzięki im ich niestandardowemu działaniu, gotowości takiej, żeby poszukiwać, tak, szukać sposobów dobrej pracy z Olą. Dzięki temu radzi sobie. Ma duży problem z myśleniem abstrakcyjnym, duży problem z matematyką i tutaj trzeba też podkreślić, że większość dzieci z zespołem DiGiorgia ma problemy z matematyką. Problemy te często w testach psychologicznych wskazują na... Dzieci te w testach wypadają dużo niżej. Natomiast jakby no jest to problem z jednego obszaru, tak? Myślenie abstrakcyjne i problemy z nauką matematyki. I to jest jej największy problem. Natomiast...
Bo ja rozumiem, że nie jest zbyt dobrze znany zespół DiGiorgia i w związku z tym nauczyciele też muszą do każdego dziecka podejść bardzo indywidualnie, bo dziecko może właśnie wykazywać pewne cechy niepełnosprawności intelektualnej, ale to wcale nie musi być niepełnosprawność intelektualna. Dziecko może wykazywać pewne cechy z tego, co rozumiemy jako autyzm, czyli pewne niedostosowanie. Natomiast to wcale nie musi być autyzm. I tutaj droga dotarcia do dziecka, czy droga terapii, czy droga edukacyjna musi być nieco inna. Jak to u was wyglądało z odnalezieniem tych ścieżek edukacyjnych?
Myślę, że istotną sprawą jest współpraca rodziców z nauczycielami, w ogóle ze wszystkimi osobami zaangażowanymi na przykład w szkole. W przypadku naszej szkoły, tutaj nie mogę powiedzieć, że to jest szkoła na ulicy Poleskiej, jedenastka, no tam poza nauczycielami, to i dyrekcja, a nawet osoby, powiedzmy, i panie na portierni, panie sprzątające, wszystkie jakby są bardzo życzliwe i są w stanie pomóc Oli, kiedy ona potrzebuje. Także jesteśmy za to bardzo wdzięczni i tutaj widać, po prostu nastawienie jest takie otwarte na dziecko, że każdy jakby intuicyjnie próbuje poszukać możliwości wsparcia, kiedy jest tego potrzebne.
Panie Mariuszu, a czy w ramach stowarzyszenia, ja rozumiem, że jest to stowarzyszenie ogólnopolskie, że wychodzi także poza granice naszego kraju, szukacie wsparcia tam, gdzie się da. Czy tutaj też w poruszaniu się w tym systemie edukacji specjalnej, sposobów terapii, czy to jest tylko nastawione na te medyczne objawy, czy także na cały system edukacji, odnalezienie się dziecka w społeczeństwie? Czy tutaj też patrzycie, jak to jest rozwiązywane w innych miastach, w innych szkołach, w innych państwach?
No oczywiście patrzymy. Stowarzyszenie powstało z myślą, aby całościowo jakby podejść do tematu i pomóc w każdym zakresie możliwym. Także na tym etapie, na którym jesteśmy, jak stowarzyszenie jest świeżo jakby zawiązane, najważniejszą sprawą jest sprawa edukacyjna, kiedy chcemy po prostu wyjść z informacją do społeczeństwa, że taki zespół w ogóle istnieje. Tą edukację też przekazać specjalistom poprzez różne wykłady i konferencje, do których staramy się właśnie dotrzeć. Druga rzecz to pozyskanie środków, które będą wykorzystywane właśnie na cele edukacyjne i w przyszłości, mamy nadzieję, terapeutyczne, kiedy uda się znaleźć osoby, które będą chciały nam współpracować w tych terapiach. Ale to jest wszystko przyszłość. Na przykład wzięliśmy na warsztat również dwa takie główne podręczniki na temat tego zespołu, które ukazały się w Stanach. Jeden został już przetłumaczony, drugi jest w trakcie i będziemy szukali możliwości wydania, żeby też z tymi podręcznikami dotrzeć właśnie do specjalistów i do rodziców, którzy potrzebują tej wiedzy. A jeśli chodzi o nasze tutaj lokalne podwórko, tak powiem, że najbliższy wykład na temat zespołu poprowadzony przez członka właśnie naszego stowarzyszenia odbędzie się najprawdopodobniej pod koniec listopada w Hajnówce. Tam właśnie będzie skierowany do terapeutów z powiatu hajnowskiego. Jeszcze szczegółów jeszcze nie mamy, że tak powiem, ustalonych.
No. Ale gdzie można znaleźć? Ja rozumiem, że w internecie 22Q11 Polska. Wyszukiwarkę Polska.
22Q11 Polska w wyszukiwarce wskaże adres internetowy ogólny, gdzie będą też linki do naszych grup w grupie społecznościowej.
I tam można znaleźć wszelkie informacje, tak, wsparcie i odpowiedzi na wiele dręczących pytań. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dziś państwo Anna i Mariusz Piotrowiczowie. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, a już za chwilę na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.
Bez barier. Polskie Radio Białystok.